Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
No i tak apelował Krzysztof Skowroński, a my wchodzimy w poranek wnet razem z profesorem Henrykiem Domańskim, socjologiem Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj patrzyłem na kalendarium. Różne wydarzenia przychodzą, między innymi przypadają, między innymi 73 lata od uchwalenia ustawy o powołaniu Polskiej Akademii Nauk, więc pan profesor pewnie świętuje i w szampańskim nastroju pan profesor wstał z samego rana. Jak każdy pracownik panu zapewne.
Nie pamiętam. Chyba raczej nie. Ale to nie jest okrągła data, więc nie ma co świętować. Moglibyśmy równie dobrze co rok świętować rocznicę powołania Polskiej Akademii Nauk. Mój instytut natomiast został powołany w 1956 roku. Instytut Filozofii i Socjologii. Także niewiele ustępuje w tej dacie.
Samej Akademii, która w tej chwili chyba nie ma się najlepiej. Nie wiadomo, czy przetrwa rządy do Donalda Tuska. A to może, skoro mamy taką rocznicę od nauki, zaczniemy. Nie od nauki, to jest w rękach lewicy i od lewicy naszą opowieść zaczniemy. Adrian Zandberg. Nie mam tej gazety, akurat mam 1000 gazet na stole, akurat tej jednej nie mam, czyli weekendowego magazynu Dziennik Gazeta Prawna, gdzie Adrian Zandberg tłumaczy, że lewica nic w tym rządzie nie może, a pan Dariusz Wieczorek, minister nauki, de facto o niczym nie decyduje i dlatego on jako Adrian Zandberg, jako partia Razem w koalicji nie chcą być i w weekend koalicję, czy klub lewicy i tym samym pewnie koalicję na dobre opuścili. Rząd Donalda Tuska traci 5 szabel w Sejmie. No i do tego pojawia się opozycja na lewicy. Coś to zmieni w układance sejmowej?
Dochodzi do opozycji jedna formacja, nie takiej ścisłej opozycji, mocnej opozycji, ponieważ nie przyłącza się do Zjednoczonej Prawicy. Załóżmy, że to jest opozycja i do Konfederacji, ale jednak przechodzi do opozycji, w związku z czym to po pierwsze, a po drugie jest to taki sygnał, że być może no potwierdzenie tego, że ta koalicja nie jest spójna po prostu, jeżeli chodzi o założenia programowe, o działania polityczne, jeżeli chodzi o realizację jakichś interesów, bo zawsze interesy w polityce być muszą. Czyli nie jest to informacja, nie jest to wydarzenie korzystne dla obozu rządzącego. To jest pierwszy taki zinstytucjonalizowany rys w ramach koalicji rządzącej.
Adrian Zandberg i w ogóle politycy lewicy mówią, że Donald Tusk zawiódł nadzieję swoich wyborców. To widać w sondażach, czy to jest słowo tylko polityczne?
Wydaje się, że w sumie to nie zawiódł, w większości przypadków nie zawiódł, jeżeli chodzi o ten elektorat, który był za pozbawieniem Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy władzy, to na pewno nie zawiódł. Być może zawiódł tylko część tego elektoratu, tego, który domagał się i domagał w dalszym ciągu ukarania PiS-u za to, co za tę politykę, którą prowadził od 2015 roku. To tych być może zawiódł, ci czują się rozczarowani, bo właściwie nikt nie został ukarany. Są zapowiedzi tych kar. Od czasu do czasu mamy do czynienia z aresztowaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale aresztowanie to nie jest więzienie. Więc jeżeli przez to rozumiemy...
No, do aresztu jeszcze polityk nie trafił. Na chwilę trafił Marcin Romanowski, ale zaraz musiał wyjść i teraz chyba szybko nie trafi. Gdzieś tam się takie kolorowe plotki, one jeszcze w gazetach i w mediach się nie pojawiają, to tylko w Radio Wnet możemy sobie tak z wolności korzystając powiedzieć, że są takie plotki, że gdzieś się szykuje 30 wniosków o uchylenie immunitetów. Taka liczba krąży. Czy ona się zrealizuje na pierwszym listopadowym posiedzeniu, tego nie wiem, ale tak się mówi na korytarzach, że to przyspieszenie będzie, przyspieszenie w rozliczeniach.
Jeżeli chodzi o deklarację, to tak, no wobec Antoniego Macierewicza ma być 40 parę wniosków.
Tak jest. Dzisiaj komisja, mam też o tym mówić, komisja generała Stróżyka w samo południe ma przedstawiać swoje ustalenia.
Więc tego typu zapowiedzi, że ktoś zostanie ukarany, to można powtarzać przez 4 lata, tylko jeżeli nic z tego nie wychodzi, no to cały czas wracam do tego elektoratu, no to rozczarowanie być musi.
A Donald Tusk odetnął z ulgą, żeby zamknąć temat lewicy. Dzisiaj naszym gościem będzie Paulina Matysiak o godzinie 8:10. To też będę te pytania zadawał, ale najpierw, żeby pan profesor wzmocnił moją intuicję wiedzą socjologiczną. Donald Tusk, kiedy usłyszał, że Adrian Zandberg z jego grupą odchodzi, przejął się czy odetnął z ulgą? Bo może teraz powiedzieć, ja mam nawet, bardzo proszę, centrum, rozsądna polityka, tu mamy skrajną prawicę i faszystów, a z drugiej strony mamy komunistów i Zandberga, a ja prowadzę, jak kiedyś mówił Król Bolesław Komorowski, środkiem polskiej drogi, czy jednak się zmartwił, bo pięć szabel mniej w Sejmie?
Cechą polityki Donalda Tuska to było załatwianie takich problemów za węgła, tak bym to określił, czyimiś rękoma. I w tej chwili to miało miejsce, więc z tego punktu widzenia mógł odetchnąć, że nie musi robić tego osobiście, nie musi tego robić publicznie, oświadczać, że trzeba się pozbyć tego takiego ogniwa, na którym nie można polegać, a które trzeba było dawno to załatwić i w końcu zostało to załatwione. Więc z tego punktu widzenia może się czuć usatysfakcjonowany, no ale powtórzmy, że jeżeli to jest oznaka rozłamu, rysującego się coraz silniej rozłamu w ramach koalicji, no to nie może być, bo wszystkie tego typu informacje, które docierają do społeczeństwa, do opinii publicznej, to przeczą temu głównemu argumentowi Donalda Tuska, że 15 października 2023 roku ludzie pokazali czerwoną kartkę PiS-owi, no bo nie ludzie, prawie wszyscy, no przynajmniej.
Panie profesorze, ci, którzy mają dobry słuch albo oglądają nas na YouTubie Radia Wnet, widzą, że tutaj mam cały stos gazet, to skorzystam, skoro już mam, to z nich skorzystam. Rzeczpospolita dzisiaj, cały numer polityczny ogniskuje się dookoła sondażu, który wykonało dla Rzeczpospolitej pracownia. Jaka to jest pracownia Ibris? Pracownia Ibris, która pokazuje, że koalicja się umacnia, że w tym okresie rok od wyborów, prawie rok od po wyborach, prawie rok od powołania rządu, koalicja ma się mocno, zwłaszcza koalicja obywatelska się rozsadziła tutaj w tym sondażu, ma 31% i wyprzedza PiS, ale w innych także PiS wyprzedza. No i gdyby były wybory teraz, to te sondaże wskazują, że koalicja rządziłaby dalej w odmienności do sondaży publikowanych dookoła 15 października, czyli 2 tygodnie temu. Nie wiem, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne, czy te sondaże warte są omawiania, czy coś się zmieni, one coś nam mówią. Platforma może być szczęśliwa, że po roku rządów, no, się umocniła.
Od roku, jak się śledzi wyniki badań opinii publicznej, na kogo będę głosował, głosowała, to mamy do czynienia z czymś takim, co nazywane jest w publicystyce sinusoidą, wzięte z matematyki. I to jest charakterystyczna cecha wahań, jeżeli chodzi o popieranie PiS-u i Platformy Obywatelskiej. Teraz mamy rzeczywiście wahnięcie na rzecz Platformy, jakieś różnice 3, czasami 4 punktów procentowych, tam 32-28.
A da się to wyjaśnić, patrząc na bieżącą politykę? Niektórzy mówią, połączenie PiS-u z Solidarną Polską okazało się wadliwe. Taki jest komentarz, tak to widzi Michał Szudrzyński. Pierwsze efekty ziobryzacji PiS i właśnie tutaj nowy sondaż pokazuje, że PiS-owi spada, więc ten sojusz z PiS-em czy połączenie zaszkodziło partii Jarosława Kaczyńskiego.
Za każdym razem trzeba pamiętać, mamy do czynienia z błędem pomiaru, kto być musi w badaniach publicznych, robione to jest na próbach. Próba to nie jest cała populacja. W związku z tym, ale trudno te wahnięcia, to co nazwałem sinusoidą, rzeczywiście wyjaśnić. Ale żeby wyjaśnić, to trzeba by wskazać jakieś takie wydarzenia, które działały na korzyść Platformy, po czym wzrosło poparcie dla Platformy, a później na odwrót dla PiS-u i tak dalej. No to trudno wskazać coś takiego, co w ciągu ostatnich 2-3 tygodni, co spowodowało ten 2-3% przyrost dla Platformy, wskazać takie zjawisko, które można przenieść na przyczyny, prawda?
Więc po prostu wahnięcie i tyle.
Jakieś tego typu wahnięcia, natomiast gdyby się odbywały wybory, no to można by zakładać, podejrzewać, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, w ogóle nie tylko w Polsce, w porównaniu z wynikami badań opinii publicznej, że na głosów oddanych na PiS byłoby więcej. I być może nawet wygrałby z Platformą Obywatelską, bo w końcu Platforma Obywatelska no, rządzi. To jest partia rządząca i nawet ci, którzy niekoniecznie by chcieli głosować w najbliższą niedzielę, wrzucić kartkę dla Platformy, mówią, odpowiadają ankieterom, że tak, no Ci niezdecydowani oczywiście, że raczej Platforma. Więc tego rodzaju mamy do czynienia, tego rodzaju wyjaśnienie trzeba brać pod uwagę. Ten, kto rządzi, ma przewagę z racji tego rządzenia. Minimalną, ale ma, ale to jest ta minimalna 2-3%. Mieliśmy oczywiście do czynienia z takimi wydarzeniami jak powódź, która działała na rzecz PiSu i mieliśmy ten przyrost PiSu, przecież pamiętamy.
A z drugiej strony premier był bardzo aktywny, można dużo zarzucać informacyjnie. Nie, ta tama, premier mówił, nie, nic się nie stanie, wytrzyma chwilę, potem ta tama pękła, oczywiście tych kłopotów było dużo, ale medialnie premier, krótka koszulka, lekki zarost, wydawałoby się, że to
zmęczony,
działa.
Bardzo zmęczony,
że to, ale że
przedtem,
to działa.
Panie redaktorze, ale przedtem powiedział, że nie ma się czym przejmować za bardzo, w związku z czym o tym mówię, że nie
ale tak, no pytanie, czy to mogło przykryć i to jeszcze na inne pole, tylko panie profesorze, Henryk Domański, naszym gościem, przeskoczmy. Zafrapował mnie, bo idący zupełnie pod prąd i to wszelkich sympatii aktualnych w Polsce, komentarz Jacka Czaputowicza też z Rzeczpospolitej. Rząd jest pisowski, tylko bardziej. Taki jest tytuł tego krótkiego felietonu. Były szef dyplomacji w rządzie PiSu zarzuca Platformie, że prowadzi złą politykę zagraniczną, właśnie bardziej buńczuczną i bardziej taką chaotyczną, niż robiło to nawet Prawo i Sprawiedliwość, które często minister krytykuje, mimo że to był jego własny rząd. Felieton kończy się takim oto akapitem. Z odwołania się do niskich instynktów i szczucia na Ukraińców rząd uczynił normę. Tym samym stał się pisowski, tylko bardziej. Bardziej bezczelny, bardziej bezwstydny i bardziej skuteczny.
Można powiedzieć, że stał się popisowski. Mamy do czynienia w gruncie...
A to jest ciekawa myśl, że rząd Donalda Tuska powtarza pewną politykę, tylko pewne nuty narracyjne PiSu, tylko że jest bardziej radykalny, bardziej bezczelny, jakby napisał Jacek Czaputowicz.
Powtarza te elementy polityki PiSu, te, no nie wszystkie powtarza, bo jeżeli chodzi o politykę socjalną, to nie powtarza, bo jest bardziej liberalny, można by najogólniej powiedzieć, czy z tych zapowiedzi wynika, że będą tutaj cięcia w związku z deficytem budżetowym, a poza tym taka jest logika tego liberalizmu w wydaniu ministra finansów obecnego. Natomiast powtarza, bo one były oceniane bardzo korzystnie przez społeczeństwo. I tutaj Platforma Obywatelska, o której wiadomo było od początku, to znaczy od 4 lat mniej więcej przed wyborami, że nie ma żadnego programu. Można było przewidywać, że będzie powtarzała tą politykę PiSu, te poczynania PiSu, jeżeli chodzi o stosunek do nielegalnych imigrantów, to może nie aż tak, ale zdecydowała się na to. Jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, to tak. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o stosunek do Unii Europejskiej, to również zbliża się tutaj trochę do krytycznego stosunku PiSu do polityki Unii Europejskiej.
Z Berlinem też walka.
Więc Donald Tusk jakby tutaj, to był główny czynnik, który odróżniał Platformę Obywatelską od PiSu, ja bym powiedział, bo pod innymi względami to Platforma rzeczywiście naśladowała PiS. Więc w związku z tym to stwierdzenie pana byłego ministra spraw zagranicznych nie jest odkrywcze. Tak być musi w przypadku partii, która nie ma żadnego nic do zaoferowania ponad to, z wyjątkiem polityki rozliczeniowej obecnie, rozliczania PiSu, bo to jest jedyny czynnik, przy pomocy którego może się odróżnić od PiSu i usatysfakcjonować część elektoratu.
To, żeby ten wątek skonkludować, jeżeli rzeczywiście opis pana byłego ministra Jacka Czaputowicza jest prawdziwy, to będzie on kosztowny dla rządu po lewej stronie, po tej umownej stronie, której twarzą jest pani Agnieszka Holland? Czy tutaj Donald Tusk może być spokojny, że Agnieszka Holland pochodzi, pokrzycza i tak na niego zagłosuje?
To jest dokładnie chyba tak, jak pan powiedział. Platforma ma taki elektorat, że żeby nie wiem, jakie niekorzystne decyzje Platforma podejmowała dla tego elektoratu, dla środowiska artystycznego w tym przypadku, która część z niego przynajmniej oczekuje tego typu humanitarnych działań, to i tak na niego zagłosują, przecież nie zagłosują na PiS.
A może na Zandberga, żeby zrobić klamrę naszej rozmowy?
Mogą, rzeczywiście, to tak. I to byłoby bardzo korzystne dla polskiej polityki, to by trochę osłabiło tę polaryzację, a poza tym lewica powinna mieć swoje miejsce na polskiej scenie politycznej, a nie ma. Nawiasem mówiąc, mówiliśmy tutaj kilkakrotnie, że partia pana Zandberga Razem to jest jedyna partia socjaldemokratyczna na polskiej scenie politycznej. Nie jest nią ta lewica, to były SLD, czy partia pana Biedronia, czyli Była Wiosna.
No dobrze, to na koniec zapytam o Prawo i Sprawiedliwość, bo o tej partii dzisiaj nie rozmawialiśmy. W ostatnim sondażu CBOS, to nie ten, który publikuje dzisiaj Rzepa, tylko sprzed 2 dni, ale mnie pamięć nie myli, taki dość wyraźny spadek spadek notowań PiS-u najpierw wzrosło, potem spadło, może jakieś wahania odczytów, a może coś innego, a może tu jest element Wojciech Szacki w tygodniku Polityka, w takim jak na ten tygodnik nawet ciekawym tekście Czas chaosu. Pisze o tym, jakie są komplikacje i jak się wziął za bary Mateusz Morawiecki z Przemysławem Czarnkiem, który teraz wyrósł na lidera frakcji. I jak całe zamieszanie dookoła prawyborów szkodzi partii. Może te spadki poparcia PiS-u wynikają właśnie z tego, że jest chaos, że miał być prawybory, nie będzie. Miał być taki, miał być inny. 11 listopada jednak nie będzie, kandydata będzie później, że to wszystko wygląda jakby PiS był w jakimś rozedrganiu prezydenckim.
Po pierwsze, podobny chaos jest w ramach koalicji rządzącej. No to w ogóle nieporównywalne do chaosu, w cudzysłowie oczywiście, w ramach PiS-u. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o wyniki CBOS-u, one zawsze kształtowały się na korzyść partii rządzącej i to nie było tak małego dystansu między PiS-em a Platformą za rządów PiS-u. Bo tam Platforma to uzyskiwała 20%, a PiS uzyskiwał 35%, więc akurat nie brałbym tych wyników CBOS-u tutaj za bardzo pod uwagę. Poza tym przeciętnego wyborcy to ten chaos w ramach PiS-u, tu tam rzeczywiście jakieś sprzeczności się rysują, jakieś frakcje są, to ludzi to nie interesuje, tu się głosuje na PiS i na Platformę, a to, że jest pewna walka między Morawieckim a byłą suwerenną Polską, to w gruncie rzeczy nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o wybór, na kogo głosować. Ja sądzę, że to jest sprawa drugorzędna.
A kwestie prezydenckie? Jak pan profesor widzi, to ucieranie, to szukanie kandydatów przez Jarosława Kaczyńskiego, które się być może trochę już przeciąga i nawet budzi zniecierpliwienie.
Bo nie ma kogo jakby wybrać takiego, który by gwarantował rzeczywiście, bo mamy tutaj, ja przypuszczam, że mamy, znaczy elektorat PiS-u ma wygórowane oczekiwania, chciałby powtórzenia sytuacji z 2015 roku, wyboru kogoś nagle takiego, kto wygrałby z Rafałem Trzaskowskim, który ma największe szanse. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze czeka i szuka kogoś, o kim my nie wiemy, bo jednak ci wszyscy kandydaci, którzy w tej chwili się rysują, to oni nie gwarantują tej wygranej, nie spełniają tych wszystkich kryteriów, które są potrzebne. Przede wszystkim związanych z wizerunkiem Prawa i Sprawiedliwości, takim niekorzystnym. Jeszcze raz, partia zaściankowa, prowincjonalna, jakaś konserwatywna, nacjonalistyczna, a może ksenofobiczna, a tutaj trzeba kogoś takiego, najlepszy byłby młody, no ale rzeczywiście, nie musi być młody, ale taki, którego ludzie by polubili, którego by traktowali jako kogoś takiego względnie zdystansowanego wobec polityki. Ja sądzę, że Jarosław Kaczyński jeszcze poszukuje kogoś takiego.
Ciągle szuka swojego faworyta, ciągle szuka takiego momentu iluminacji, jak powiedział Jarosław Kaczyński, kiedy mówi o wyborze Andrzeja Dudy, to był moment iluminacji, który powiedział, o, to jest ten, który może wygrać i rzeczywiście to się sprawdziło. Teraz, jak rozumiem, ten moment będzie później niż
możemy się o tym, temu tak, 10. No jeszcze nie wszystko stracone, możemy się o tym dowiedzieć za kilka tygodni.
No dobrze, to będziemy patrzeć, jak to wygląda. Profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk, Instytut Socjologii. Pan
i filozofii i socjologii. Ja jestem socjologiem.
Filozofii i socjologii. Ja życzę wszystkim pracownikom i tym obecnym, i tym emerytowanym panu wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy powołania Akademii, a też tato wszystkiego najlepszego z okazji tego, że masz za twoje miejsce pracy ma swoją rocznicę. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 7:33. To my chyba płynnie, tak, bez piosenki, bez mitrężenia. Może damy tylko dżingiel, że trwa akcja na Patronite. Nie wiem, czy jeszcze raz Krzysztof Skowroński państwa zachęci, czy może ktoś inny niech zachęca. Ja też zachęcam, bo jeżeli Radio Wnet ma przetrwać w takim kształcie, to potrzebna jest państwa solidarność i włączenie się państwa w budowanie Radia Wnet. Patronite.pl/RadioWnet. Zachęcam, jeżeli Radio Wnet ma przetrwać, to teraz potrzeba państwa aktywności. To jeszcze, żeby nie tylko ja sam zachęcał, niech zachęci ktoś jeszcze i niech państwo się włączą, a zaraz potem będziemy w Gruzji.
Łódź podwodna płynie po polskiej krainie. Podoba się panom, podoba dziewczynie?
Ostatnia płynąca oaza wolności. Chcemy w waszych domach jak najdłużej gościć.
Liść już z drzewa spada, spadają dochody.
Nie pozwólcie skończyć tej naszej przygody.
Łatwo jest to zrobić. Mamy Patronite. Zwami na mnie straszny i najgorszy hejt.
Chyba hejt pani chciała powiedzieć, tak czy nie?
Hejt.
No.
patronite.pl/radiownet